Everything that happens in this universe has to be the way it is. Things happen the way they should.
It's all the same number. What are the odds of that?
You happy with your life? Don't you want it all?
It said that would happen right when it did.
Where's our dog?
We don't have a dog.
Do we go backwards again?
Everything you said would come true has.
I changed something. Erased something.
We're not meant to be here.
Life sometimes goes like you don't expect it to.
What did you do to me?
Turn it off.
This is real.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
No i cóż, stało się. Werble, fanfary. Orkiestra Dęta. Co jeszcze? No, sztuczne ognie. Otwarte drzwi do nieskończoności. Rozpoczęliśmy, tak jak zapowiadaliśmy, nową strefę roku, 2019 rok, kwiecień roku 2019, historia pisze się na nowo. Jest to rzeczywiście niezwykły moment. My, zabierając się za omawianie oryginalnej serii Roda Serlinga z przełomu lat 50. 60., troszeczkę napomykaliśmy o tym, że były różnego rodzaju próby reinkarnacji tego serialu. Mówiliśmy o tym, że były takie próby już w latach 80. Mówiło się o tym często nawet na przełomie lat 90. i potem 21. już wieku. Różne były pomysły na to, co z tym robić. Wiele się o tym mówiło. No i stało się. Rzeczywiście strefa mroku 2019 rok. 1 kwietnia, co ciekawe, też o tym mówiliśmy, 1 kwietnia roku 2019, czyli na prima aprilis, dostaliśmy dwa pierwsze epizody. Pierwszy epizod to pilot, Komediant, taki nosi tytuł. Drugi epizod to Koszmar na wysokości 30 tysięcy stóp. Ten tytuł oczywiście nam coś już mówi, powinien nam mówić i wszystkim fanom strefy mroku powinien już coś mówić. Zresztą to nie jest oczywiście również przypadek, że taki tytuł tutaj się pojawił. Ale zanim o tym, może zanim przejdziemy do naszych zachwytów, to jeszcze ja chciałem taką rzecz powiedzieć, że wydaje mi się, że to, że mamy strefę mroku 2019, nową odsłonę tego kultowego serialu, to chyba jest też zasługa tego, co stało się i to tak naprawdę, co my też czasami dotykamy, omawiając różnego rodzaju zjawiska właśnie seriali streamingowych. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, Rafale, czy się ze mną zgodzisz, że również to, że strefa mroku powstała, to jest troszeczkę wynik tego zachwytu i pewnie też obserwacji bacznej studiów filmowych, co dzieje się w ogóle przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat. Mam tu na myśli Netflix, mam na myśli Amazon Prime, HBO Go i wiele innych streamingowych stacji, które to stacje, nie chcę powiedzieć, że wyprzedziły Strefę Mroku, tą, którą dzisiaj mamy do omówienia, ale na pewno odcinały kupony od tego, czym była Strefa Mroku i wiele oczywiście innych wspaniałych serialów z lat 60. Dla Amerykanów i w ogóle dla widzów, bo my też wielokrotnie mówiliśmy o tym i pamiętam, jak jeszcze kultowość serialu Stranger Things nie istniała, a myśmy postanowili się tym zająć i wtedy zwróciliśmy uwagę, pewnie jako jedni z pierwsi w Polsce, i to nie jest żadna kokieteria ani narcyzm, bo chyba tak pewnie było, zwróciliśmy uwagę na tym, że to również jest niejako odpowiedź współczesna na Strefę Mroku, właśnie na zachwyt nad fantastyką szeroko pojętą, nad dziwnymi odwrotkami fabularnymi, zaskoczeniem, nad również wyważeniem drzwi, które już wielokrotnie były wyważane, nawet w Strefie Mroku. Zdarza nam się, mówię o tej oryginalnej Strefie Mroku, zdarza nam się również powiedzieć, że Rod Serling często sięgał do takich elementów no wręcz ludycznych, przecież pojawiają się i tam ucieleśnienie diabła i tak dalej, i tak dalej. Ale zwracaliśmy rzeczywiście wielokrotnie uwagę, że ta Strefa Mroku w takiej lub innej słonie już się pojawiała. No wspomnę też przecież Black Mirror. My mówiliśmy też o tym, że uznajemy my, dwaj fani Strefy Mroku Serlinga, że Black Mirror to jest bardzo oczywiście inteligentna, ale zabawa z tym, co my znamy z oryginalnej serii pod tytułem Strefa Mroku. No i tak sobie myślałem, zasiadając do tych dwóch pierwszych odcinków, że oto to jest dobry czas, po pierwsze, żeby reaktywować Strefę Mroku. Dwa, miałem takie gorzkie przeświadczenie, że być może to już jest o te, nie wiem, rok, może dwa lata za późno troszeczkę, biorąc pod uwagę, jak ogromna ilość jest atrakcji, czy czeka atrakcji dla współczesnych widzów, którzy rozmiłowali się zwyczajnie w tego typu rozrywce. Ilość seriali tego typu jest naprawdę przytłaczająca. Lepszych, gorszych. I tyle. To jest początek, zupełnie nie mający nic wspólnego jeszcze z tym, co mamy do omówienia, ale taką miałem myśl pierwszą, jak zasiadałem do tej Strefy Mroku. Wiesz, to Rafale jest troszeczkę tak, jak bardzo długo się czeka na coś miłego i kiedy to nadchodzi, to te oczekiwanie było częstokroć bardziej przyjemne niż samo oglądanie. I miałem takie... nie przeżyłem rozczarowania. Bez wątpienia tak nie było, ale taki gorzki posmak, że czy ktoś tą Strefę Mroku będzie tak hołubił, tą nową Strefę Mroku, jak my? I druga sprawa jest taka, to o czym też warto powiedzieć na samym początku, no pewna trudność dotarcia do tej Strefy Mroku, Anno Domini 2019. Tyle ode mnie na początek.
Tak, zaczniemy od tej trudności. Faktycznie w naszych rejonach świata Strefa Mroku jest oficjalnie niedostępna w tej chwili. Na tę chwilę CBS All Access, platforma streamingowa, jest jedynym miejscem, gdzie można legalnie obejrzeć. Oczywiście tutaj warto przypomnieć, że CBS All Access działa na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie ma możliwości zarejestrowania się i legalnego oglądania Strefy Mroku. No niestety tak jest. Trzeba sięgnąć do alternatywnych źródeł. Tak jak się troszeczkę podśmiewywaliśmy w zeszłym odcinku o tym, że faktycznie trzeba będzie przejść do trochę szarej strefy, z czego już obaj tutaj stwierdziliśmy przed nagraniem, już od wieków nie korzystamy, z tego powodu, że łatwość dostępu do mediów, muzyki jest ogromna w tej chwili. Ja tu wymienię chociażby Spotify, iTunes, Netflix, prawda, Amazon Prime, gdzie no jest tych mediów masa, filmów, seriali starszych lub nowszych i po prostu to nam niejako wystarczy, nie trzeba sięgnąć do jakichś źródeł, które są, no powiedzmy, uznawane za mniej legalne. Natomiast no w tym przypadku tak musiało być. Tak po prostu nie dało się inaczej. My niejako z recenzenckiego obowiązku, jako że jesteśmy tutaj chyba najbardziej zagorzałymi fanami Strefy Mroku w tym rejonie świata, musieliśmy omówić te odcinki. No i niestety tak się stało. Tutaj akurat bardzo zła rzecz się dzieje. Ja nie jestem zwolennikiem takich ekskluzywnych, czy też na wyłączność w seriali. Jeżeli chcą, oczywiście ja z przyjemnością wyłożę na te pieniądze. To jest Strefa Mroku, to jest coś, na co ja czekałem. Chciałbym uhonorować tutaj twórców, bo też, tak jak Jacek wspomniał, nie jest rozczarowany. Jestem, no może zachwycony, to nie jest odpowiednie słowo, natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem i z przyjemnością bym za możliwość oglądania tego serialu zapłacił legalnie. Tak jak tutaj sobie twórcy życzą. Niestety twórcy postawili barierę przed widzami spoza spoza Stanów Zjednoczonych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której ty mówiłeś, tak. Te wszystkie seriale, antologie zwłaszcza, które się pojawiły w ostatnim okresie, to jest myślę, że okres trzech ostatnich lat, w jakiś sposób utorowały drogę. To jest taki paradoks swego rodzaju, gdzie seriale, które mocno czerpały ze Strefy Mroku, tutaj zwłaszcza Black Mirror jest tej takim jaskrawym przykładem, seriale, które czerpały, które nawet nie antologie, nawet seriale innego rodzaju, seriale, które opowiadają historię, która kontynuowana jest w każdym odcinku, też czerpały z tego. Stranger Things jest również dobrym przykładem tutaj, ponieważ również w tym serialu odnajdujemy elementy, które są charakterystyczne dla Strefy Mroku, czy wręcz bezpośrednie nawiązania do pewnych elementów, pomysłów, które pojawiły się po raz pierwszy w serialu Roda Serlinga, nie tylko pomysłów Roda Serlinga, ale też scenarzystów, którzy tworzyli dla Strefy Mroku. No i tak, no trochę tak jest, że droga została utorowana, że moment jest może nie do końca najwyższy czas jest to, ale faktycznie moment jest dobry na to, żeby Strefa Mroku powiedziała, co też jest takim troszeczkę, można by powiedzieć, dziwnym też stwierdzeniem, ponieważ, tak jak powiedziałeś, no jest masa tego typu seriali. I teraz pytanie, czy ktoś jeszcze, oprócz zagorzałych fanów, takich jak my, będzie na tyle przychylny do tego serialu, czy współczesny widz po prostu będzie w stanie odnaleźć te elementy, które my tak sobie cenimy w Strefie Mroku, odnaleźć te elementy, oddzielić i oddzielić je od tego, co jest w innych serialach i po prostu, żeby Strefa Mroku stała się dla niego również wyjątkowym doświadczeniem, tak, żeby po prostu ten masowy odbiorca, bo tak jak wspomniałem, no, masowy odbiorca będzie decydował o tym, czy Strefa Mroku będzie kontynuowana Anno Domini 2019, czy nie. Nie garstka fanów, takich jak my. Być może tych fanów jest dużo, prawda, ale być może nie jesteśmy na tyle wokalną grupą, żeby sprawić, żeby ta Strefa Mroku była kontynuowana, prawda? Natomiast no, ten masowy odbiorca to jest jednak decydująca grupa, która na pewno wpłynie na to, czy dalsze losy tej Strefy Mroku będą kontynuowane. Ja bym bardzo chciał, bo po tym, co zobaczyłem w dwóch odcinkach i tym, co też zobaczyłem w takich krótkich zajawkach, które są dodawane do tych epizodów, które zostały do tej pory wyemitowane, a jest tam masa elementów z premedytacją umieszczonych dla fanów Strefy Mroku, które od razu moją uwagę przykuły, czy to fabularnie, czy też wizualnie, prawda, czy też po prostu smaczków, które no są tylko i wyłącznie czytelne dla właśnie fana Strefy Mroku. No bardzo, bardzo jestem zapalony do tego, żeby to było kontynuowane. No i myślę, że będzie. No, mam nadzieję, że na tyle charakterystyczna jest Strefa Mroku i na tyle oryginalna w stosunku nawet do Black Mirror, czego się najbardziej obawiałem, prawda? No bo zestawienie Black Mirror i Strefy Mroku, zwłaszcza, że Strefa Mroku zawsze miała do powiedzenia coś na temat tego współczesnej rzeczywistości, prawda? Kondycji ludzkiej, o czym oczywiście serial Charlie'ego Brookera też mówi, chociaż skupiając się bardziej na tych elementach mediów, prawda, współczesnych, tych tak zwanych nowych mediów, czy też internetu, czy też cyberprzestrzeni, prawda, tych wszystkich elementów, które są charakterystyczne właśnie dla nowoczesnych technologii, no Strefa Mroku bardziej się skupiała na tym pierwiastku ludzkim, oczywiście, który też był nieobcy u Charlie'ego Brookera. Tutaj mamy na pewno ostrą konkurencję, jeżeli chodzi o te dwa seriale, natomiast wydaje mi się, że te dwa odcinki pokazały, że one potrafią być oryginalne w stosunku do tych innych antologii i do innych seriali. Mam nadzieję, że to się jednak spełni i że pójdzie to w tym kierunku, że będzie to kontynuowane. Oczywiście mam nadzieję, że tutaj też samo CBS nie strzeliło sobie w stopę tym, że po prostu zamyka dostępność do tego serialu i ta oglądalność może być no niezbyt duża na początku, a później, kiedy zostanie ta licencja może udzielona innym stacjom, ten moment, który jest najważniejszy tak naprawdę dla Strefy, dla każdego serialu, czyli start serialu, został przegapiony właśnie w ten sposób, że został on zamknięty do pewnej ograniczonej grupy odbiorców, tak? A kiedy zostanie licencja udzielona, to już może nie będzie tak to oczekiwane gdzieś w innych regionach świata. No zobaczymy. W każdym razie myślę, że te dwa odcinki są dobrym otwarciem i myślę, że dzisiaj tej troszeczkę będziemy chcieli wam o tym opowiedzieć, jeżeli do tej pory jeszcze tych odcinków nie obejrzeliście.
Super, zwróciłeś uwagę na dwie rzeczy, które chciałem też poruszyć, to znaczy na pewno ten serial wcześniej czy później pojawi się na jakiejś platformie. To się bardzo często zdarza, bo mówiłem na początku o tych całych producentach seriali streamingowych. Oni oczywiście mają zawsze na wejściu seriale czy w ogóle filmy rozrywkę szeroko pojętą, bo przecież to są też programy oryginalne. Tak się dzieje z tymi największymi graczami, ale oni też często skupują serie, programy i filmy od innych producentów, którzy niekoniecznie są przecież producentami pałającymi się streamingiem. I tutaj też może być pewien taki element, który będzie dla nas tłumaczył, dlaczego CBS na ten czas nie pokazuje tego serialu tak szeroko. Ja nie wiem tego, ale nie, bo to jest kwestia oczywiście biznesowa, to znaczy czy CBS jest w jakąś z jakąś fuzją związana z producentem właśnie rozrywki streamingowej. Tego nie wiem, nie sprawdzałem tego nigdy, natomiast no, wiemy, że samo z siebie jakby CBS nie jest stacją taką jak Netflix, nie jest nawet taką stacją jak Amazon Prime, prawda, który właśnie Amazon jako ogromny potentat przede wszystkim internetowej wysyłki światowej różnego rodzaju produktów również wszedł na rynek telewizji streamingowej, realizując swoje seriale, na przykład Człowiek z Wysokiego Zamku. Tam coraz częściej pojawiają się oczywiście rzeczy, które niekoniecznie są produkowane przez Amazon, ale mimo wszystko trzeba jakby wejść na ten level i się tym zająć, więc być może tu jest ta tajemnica. Natomiast ja jestem pewien, że wcześniej czy później ten serial trafi, zostanie po prostu wypożyczony, podkupiony lub też po prostu sprzedana zostanie licencja któremuś z wielkich graczy właśnie na tej arenie streamingowej telewizji. Być może nawet to się wydarzy z nowym graczem. Mam tu na myśli dwa ogromne koncerny, które wchodzą już niedługo, w tym roku, chyba na wakacjach. Mam tu na myśli Disney Channel i Apple TV, który to wchodzi właśnie w tą część tego świata streamingowej telewizji i być może to oni właśnie, no nawet bardziej mi się chyba Apple kojarzy z tą jakby przynależnością rozrywki, która mogłaby świetnie poprowadzić Strefę Mroku. Tym bardziej, że ta Strefa Mroku, ta Anno Domini 2019, ona właśnie jest dobrze sformatowana. Ja oglądając te dwa odcinki miałem wrażenie, że tam właśnie nie ma nawet tak mocnych rzeczy, żeby podpinać go, ten serial pod specyficzne stacje. Nie ma tam aż tyle przemocy i aż tyle jakby wątków, nazwijmy je, seksualnych, co jest tożsame oczywiście ze Strefą Mroku z lat 60. I tu chciałem powiedzieć o drugą rzecz, bo tu długo się rozwodziłem na temat streamingowych telewizji i jak to może być, jakie mogą być dalsze losy Strefy Mroku 2019. Natomiast druga rzecz ważna, to pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to powiedziałeś o tym, że to oczywiście jest serial robiony dla współczesnego widza, ale również jest sama nazwa, zachowanie właśnie tej marki znanej wielkim, wszystkim fanom, nie wielkim fanom, ale fanom wielkiego serialu, wskazuje na to, że ten serial również chciałby być tak odbierany, to znaczy jako niezerwanie z taką długą i już bardzo dobrze znaną tradycją serialu Strefa Mroku z lat 50. i 60. I tutaj myślę, że zanim nawet przejdziemy do omawiania tych odcinków, to powinniśmy powiedzieć o oprawie. To, co już też troszeczkę napomknąłeś, chociaż to, o czym mówiłeś, to się wiąże jak najbardziej z nowoczesnym myśleniem o telewizji, to znaczy takie teasery, takie trailery, które pojawiają się przy końcówkach tych dwóch epizodów, a one zdradzają nam, co będzie działo się w kolejnych odcinkach, one są niezwykle dynamiczne, są bardzo współcześnie zrobione, więc ta część jest jak najbardziej no, w duchu tego, co my mamy teraz w XXI wieku, ale ja zwróciłem uwagę, na pewno też, Rafale, jakby cieszyłeś się tym, rozmiłowywałeś się i pewnie klaskałeś w ręce, kiedy widziałeś, jak wiele elementów dotyczących właśnie tej oprawy nawiązuje do dawnej Strefy Mroku. I to jest super z wielu powodów. To jest oczywiście ta niejako pogoń ostatnio bardzo modna za nostalgią. Dwa, dla nas, dla takich ortodoksyjnych fanów Strefy Mroku Roda Serlinga, no to jest taki moment, kiedy się rumienią policzki. Już mówię konkretnie, o co mi chodzi. Chodzi mi oczywiście o czołówkę, o narrację, która jest już nawet nie interpretacją tego, co możemy zobaczyć i usłyszeć w oryginalnej serii Roda Serlinga, tylko to jest to samo. Narracja jest po prostu ta sama. Mm-hmm. to, co widzimy na ekranie, jest nieco inne. To znaczy elementy powtarzają się, są znane elementy z tej oryginalnej serii Roda Serlinga, natomiast oczywiście to jest wszystko podane w sposób nowoczesny. Dochodzi tam wyrafinowana grafika komputerowa, efekty trójwymiarowe, nie mam na myśli stereoskopii, tylko animacje 3D. I to samo pojawia się również przy tyłówce każdego z seriali, każdego z odcinków. Mam na myśli tu dwa odcinki, ale na pewno to będzie kontynuowane. To znaczy to, co my znamy z oryginalnej serii Serlinga. Mamy jakieś charakterystyczne zdjęcie z właśnie z odcinka, którego widzieliśmy. Na tle tego zdjęcia puszczane są bardzo stylowe napisy końcowe, ładna czcionka, też nawiązująca do tej czcionki z lat 50-tych, 60-tych.
Dokładnie ta sama czcionka to jest. To jest niesamowite w ogóle w tym wszystkim.
I muzyka.
I muzyka też również jest ze Stefem Doku. Wszystko to, o czym mówisz, faktycznie są. To są te elementy, które sprawiły, że ja się poczułem jak w domu, tak? Mimo, że te odcinki są bardzo nowoczesne, mają naprawdę wysoką wartość produkcyjną, tutaj warto to podkreślić. To te elementy, które są charakterystyczne dla Stefem Doku. Ja tu też wspomniałem kilka odcinków właśnie naszego podcastu temu o tym, że Jordan Peele ma prezencję, tak? On ma prezencję, on też tą swoją postawą nawiązuje do tego, co robił Rod Serling, zapowiadając kolejne odcinki. On pojawia się wśród postaci, pojawia się na planie niejako tych odcinków, podobnie zresztą jak Rod Serling też w pierwszym odcinku, no jest to on sam osobiście, pojawia się w barze, tak, w którym się dzieje akcja, tej w barze Wediego, natomiast w drugim odcinku już jest znowu to kreatywne podejście, które też takie charakterystyczne było dla niektórych odcinków Strefy Mroku, gdzie Rod Serling pojawiał się w różnych dziwnych miejscach i w różnych dziwnych momentach i tutaj właśnie widzimy Jordana Peele'a takiego zmultiplikowanego na tle ekranów takich w samolocie, tak? To też jest element, który bardzo często wykorzystywany był w Strefie Mroku, gdzie właśnie sam Rod Serling pojawiał się gdzieś w jakimś, powiedzmy, na jakimś ekranie, czy też w jakiejś innej formie w odcinku się pojawiał, też zapowiadając to, co nas czeka w kolejnym odcinku. No a kiedy zobaczyłem napisy końcowe, to naprawdę serce mi się aż rozgrzało, bo to jest dokładnie ta sama czcionka, ten sam motyw wykorzystany. No i czołówka oczywiście jest troszeczkę uspółcześniona, natomiast też wykorzystująca te charakterystyczne symbole, które były w oryginalnej Strefie Mroku. No na pewno opening i kredyty są na pewno takim pierwszym i najbardziej może wyraźnym hołdem w stosunku do Strefy Mroku oryginalnej. Tego jest oczywiście dużo, dużo, dużo więcej.
Tak, to pewnie o tych szczegółach powiemy, bo oczywiście też zauważyłem w trakcie oglądania tych dwóch epizodów bardzo ładne nawiązania do tradycji, do pewnej genezy. Mówiąc wprost, jest to taki ukłon w stronę właśnie fanów oryginalnej serii Roda Serlinga. Tutaj wydaje mi się, że jakby nawet to, co powiedzieliśmy, czyli te ramy, nazwijmy je wizualno-informacyjne i wiele innych elementów, o których pewnie powiemy jeszcze, one powinny nas skłonić do myślenia, że to jest serial, który zrealizowany jest z niezwykłym takim właśnie takim ciepłem, jeśli chodzi o myślenie o serialu Roda Serlinga. Takie mam wrażenie, że tutaj nie tylko jest hołd, nie tylko jest nawiązanie do tradycji, ale też takie zwrócenie uwagi, że tak, ja wiem, że oglądaliście kiedyś Strefę Mroku i my też ją oglądaliśmy i podobnie jak wy, my bardzo kochamy ten serial. Takie miałem wrażenie, jakby oglądając te dwa epizody i oprawa właśnie wizualna i oczywiście też to, co powiedziałeś, czyli nawiązanie nawet do tego, jak otwierają się poszczególne epizody, to, że nasz host, czyli ten narrator Jordan Peele jest tutaj nowym Rodem Serlingiem. Inaczej tego nie potrafię ująć. On zwraca się wprost do kamery, jest... No właśnie, trochę jak ta postać, pamiętasz, już o tym mówiliśmy z tego czasu, z serialu Netflixa, seria niefortunnych zdarzeń, prawda? Tak. Jest też takim narratorem, co też mówiliśmy o tym, że ten narrator z serii niefortunnych zdarzeń ewidentnie też nawiązanie tu jest do postaci Roda Serlinga. Tak. I tu widać jak ogromne piętno i ogromny jakby ciężar taki ładunkowy niesie ze sobą Strefa Mroku, ta oryginalna. I twórcy, i to dobrze nie tylko dla fanów, nie odcinają się od tego, wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałem, to nie tylko jest hołd moim zdaniem, ale też takie taka chęć ukazania, że my mamy ogromny szacunek do tego serialu z lat 60. i postaramy się, żebyście czuli się jak w domu, tak jak powiedziałeś. To jest chyba najlepsze sformułowanie, jakie też mi przychodzi w tym momencie do głowy. Mm-hmm. Zasiadając przed nową strefą mroku w 2019 roku, dla tych, którzy tego serialu starego nie znają, ma być to po prostu dobrze sformatowana, fajna zabawa, ale pamiętając o tym, że zdarzają się, pewnie nie mało ich jest, ci fani, którzy czekają właśnie rozgorączkowanie na nową odsłonę serialu, mają poczuć się jak u siebie, mają poczuć się jak w domu i to oczywiście jest super, natomiast w mojej też ocenie, teraz ta lekka, ale nie do końca wypełniona łyżka dziegciu, że to jest zbyt bezpieczne dla mnie. Zwłaszcza mam na myśli, przechodząc już troszeczkę do naszego dzisiejszego głównego tortu, zwłaszcza to, jeśli chodzi o pierwszy epizod. Takie miałem wrażenie. Pomijając kwestię, wiesz co, to co pierwsza rzecz, jeśli mam, jeszcze jestem przy chwilę przy mikrofonie narzekając, to miałem wrażenie, że pierwszy epizod 2019 Strefy Mroku Komediant jest za długi. To jest 57 minut i ja jestem fanem, to też już pewnie padło i Rafale, pamiętasz, kiedy Sterling był krótszy, kiedy te odcinki z Strefy Mroku trwały po 20 minut, a nie po 50 minut i mam wrażenie, że tu jest ten grzech popełniony, to znaczy pierwszy epizod trwa 57 minut i dla mnie jest o jakieś 15 minut za długi. Drugi epizod natomiast trwa już minut 37 i dla mnie jest super. Mhm. Super jest, jeśli chodzi o to, jakie proporcje są tam zachowane.
Być może będzie to standard. Myślę, że 37 minut,
że może tak,
to pół godziny to będzie standard. I to też jest takie trochę rozwiązanie wypływające niejako z tego, co mieliśmy w oryginale. Tak? 37 minut, no wliczamy w to oczywiście napisy początkowe i końcowe, czyli gdzieś około pół godziny. Tyle trwały odcinki z TFM Roku oryginalnej, oczywiście rozdzielane reklamami, blokami reklamowymi tak. W tamtym czasie. Czy za długi? Trudno jest mi powiedzieć. Mi jakoś jednak zleciał ten epizod, mimo wszystko, dość szybko. Nie wiem, czy to zasługa właśnie fajnego aktorstwa, czy też po prostu tych wszystkich elementów, których ja tam się dopatrywałem, żeby sobie wyszukać to, co jest do Strefy Mroku, nawiązuję oryginalnej, jakie tam padają nazwiska tu i ówdzie. To było niezwykle zabawne. Ja ten odcinek oglądałem 3 razy i wychwyciłem tam parę fajnych takich smaczków. Dla mnie to jest też troszeczkę taki kazus, nie wiem, czy oglądałeś ten serial Castle Rock.
Tak. Tak,
gdzie
tak.
Na tym podstawowym poziomie, na tej powierzchni jest to serial czytelny dla widzów tak. Współczesnych. Tam nie ma nic, co oni by stracili na przykład, gdyby nie znając tych wszystkich nawiązań do Stephena Kinga, tu w tym przypadku do oryginalnej Strefy Mroku, ale właśnie podtekstowo na wielu poziomach, bo jest też bardzo, bardzo płytki poziom tych nawiązań, tej nazwisko Beaumont chociażby, które od razu w oczy się rzuca, tak, w drugim odcinku. Natomiast jest też dużo, dużo innych poziomów, bardzo subtelnych, bardzo takich wręcz, no, powiedziałbym głęboko zaszytych tylko dla tych hardkorowych fanów. I to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo wszystko podoba, że umieją oddzielić tę subtelność od takiego tak zwanego popularnej w tej chwili zjawiska określanego jako fanserwis. Jest fanserwis, ale jest fanserwis taki na wysokim poziomie, tak? Wysoka obsługa hotelowa fanów w stylu najlepszych hoteli, prawda? Więc akurat tutaj jest fajnie. Czy jest za długi ten epizod? No, to jest też chyba, wydaje mi się, że też bardzo subiektywna odbiór. Ja to sobie obejrzałem oba odcinki w zasadzie za pierwszym razem naraz, także nawet mi się nie dłużyły oglądane jeden po drugim. Możliwe, że mógłby być trochę krótszy, faktycznie mógłby być trochę krótszy, ale ogólnie mimo wszystko zleciał mi szybko. Może też był ten zachwyt tego, że się przestępuje ponownie, się tak wchodzi do Strefy Mroku i faktycznie może gdzieś tam ten czas mi tak szybko zleciał dzięki temu. No tutaj też trzeba podkreślić, że jest dobre aktorstwo, tak? Główny aktor świetnie tę rolę ciągnie i ja miałem też przyjemność właśnie z obserwowania jego samego, tak? Jego to co on robi na scenie. I być może to też zaważyło na tym. W każdym razie i mi ten czas nie przeszkadzał, natomiast 37 minut wydaje mi się takim optymalnym rozwiązaniem dla Strefy Mroku, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy, jeżeli chodziło o oryginalny serial, że faktycznie, kiedy ta akcja była skondensowana, poza kilkoma wyjątkami, które też wymienialiśmy już, że fajnie by było, gdyby jednak rozciągnąć troszeczkę tę fabułę, to jednak te 25 minut, 30 minut było dla nas oczywiście takim fajnym, optymalnym czasem, gdzie twórcy musieli się sprężyć, żeby tę krótką historię jednak sprzedać nam w takim krótszym czasie, tak?
To jest rzeczywiście, ja to przeżyłem, być może, jak mówię, bardzo, bardzo subiektywne i bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o czas. Mnie się wydało trochę za długi, ale zgadzam się z tobą, przechodząc już też jakby do tego pierwszego epizodu Komediant, że jest świetne aktorstwo. To jest dosyć ciekawe, że tutaj główna postać grana przez, i teraz mogę się troszeczkę pomylić, wybaczcie mi, Kumail Nanjiani, to jest aktor, który już swego czasu był nominowany do Oscara. Ja przypominam sobie, widziałem film, w którym zagrał ten aktor, Nanjiani, i był on nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz. To jest świetna komedyjka. Polski tytuł to jest I tak cię kocham, angielski tytuł to jest The Big Sick. To jest taka typowa komedia omyłek o tym, jak to do, no muszę to powiedzieć, białej amerykańskiej rodziny chce wejść hinduski chłopak, który chce po prostu się wrzenić w tą rodzinę. Jest to komedia pełna takich sytuacji, które gdzieś tam miałem właśnie powidokowo tutaj w tym epizodzie Strefy Mroku, polegającej na walce z pewnym schematem, z pewnymi uprzedzeniami. Oczywiście w tle jest polityka tego filmu. Naprawdę bardzo uroczy film. Ja znam z tego aktora właśnie z tego filmu. Świetnie się bawiłem na tym, jak byłem, nie pamiętam, z żoną. Jakby zasłużona nominacja do Oscara. No i tutaj jakby nie dziwię się, że on został wzięty do tej roli, bo tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to jest prawie że taki teatralny epizod. To znaczy widzimy praktycznie postać na scenie przez większą część. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, jeśli chodzi o... Oczywiście dzieją się różne inne rzeczy jeszcze, ale najważniejszym elementem tego odcinka są występy komika. To są te popularne stand-upy, które są również, co ciekawe, dostępne przez różne serwisy streamingowe. I tutaj nasz bohater, właśnie grany przez Kumaila Nanjiani, odgrywa postać takiego, no, wschodzącą gwiazdę, można powiedzieć, niejakiego Samira Vasana, również oczywiście chłopaka pochodzącego z Indii, który to jest u progu swojej kariery komediowej, satyrycznej, jakkolwiek to nazwać. Co ciekawe, on jest, można powiedzieć, na samym początku bardzo szczęśliwy również w życiu prywatnym, ma piękną dziewczynę o imieniu Rena, mają psa, który nazywa się Kot, to też jest takie ciekawe. No i oczywiście my mamy z tyłu głowy cały czas, musimy pamiętać o tym, że oglądamy Strefę Mroku, więc coś tutaj się musi złego wydarzyć, ale zatrzymam się jeszcze na sekundę i powiem o tym, co ja nazywam teatralnością. To jest fajne i też nawiązuje, moim zdaniem, tak jak mówiłeś o pewnych nieoczywistych nawiązaniach do Strefy Mroku, właśnie do realizacji serialu Roda Serlinga. My też niejednokrotnie mówimy o tym, praktycznie w co drugim epizodzie naszego podcastu, jak, z czym musiał borykać się Rod Serling, z jakimi problemami, nie tylko on, no również scenarzyści, reżyserzy przede wszystkim, walcząc w cudzysłowie ze studiem CBS, no i robiąc wszystko na planie zdjęciowym innego studia MGM, żeby za pomocą pewnych rekwizytów i dekoracji wyczarować na ekranie coś, co miało być fantastyczne. I to często ma znamiona po prostu takiej zabawy bardzo sprytnej, nazwę to, takiej intelektualnej zabawy z widzem, żebyśmy my uwierzyli, oglądając jakiś skrawek czegoś, że jest to część większej całości, a przez co te epizody bywają strefą rokowe bardzo kameralne. I tutaj wydaje mi się, że również taki zabieg tutaj ma miejsce. Ja jeszcze, zanim oddam ci głos, jeśli chcesz powiedzieć coś na ten temat, to mam niestety wrażenie, że to chyba nie jest najlepszy pomysł na pierwszy epizod, jeśli chodzi o współczesnego widza. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby odwrócić tych epizodów. Mówię o drugim odcinku, który jest bardziej przebojowy, bardziej nowoczesny, bardziej dynamiczny. No i co by tu dużo mówić? Pełen efektów specjalnych. Tutaj tego nie ma. Efektów specjalnych w ogóle tutaj nie ma tak naprawdę. I dla mnie, dla fana oczywiście Strefy Mroku, dla nas, mogę mówić też za siebie i za ciebie, Rafale, to jest super, że docieramy tutaj właśnie do takiego levelu, który mówi nam o rany. Rzeczywiście, tak była realizowana w takich warunkach prawie, że ta Strefa Mroku oryginalna, ale zastanawiałem się, oglądając to, czy to jest wystarczająca atrakcja dla widza współczesnego. To jest moja taka myśl podczas tego tego pierwszego epizodu.
No ja myślę, że nie bez przyczyny CBS All Access udostępniła te dwa odcinki
razem.
Naraz, tak? Dlatego, że mamy tutaj w zasadzie dwa odmienne odcinki ekstrapolujące różnego rodzaju historie, dwie. Nawiązujące oczywiście ze Strefem Roku. Pierwszy odcinek trochę mniej w tej warstwie podstawowej, trochę bardziej gdzieś tam powiedzmy pomiędzy wierszami. Natomiast no, drugi odcinek jest takim bardziej dynamicznym odcinkiem, tak? Taki można powiedzieć wręcz thrillerem. Cała akcja rozgrywa się na pokładzie samolotu, jest dynamiczna, cały czas coś się dzieje, tak? Jest ten element spisku, konspiracji jakiejś powiedzmy, którzy ludzie lubią, tej paranoi też, więc dlatego wydaje mi się, że te dwa odcinki zostały wyemitowane razem, żeby współczesny widz mógł dostać dwa różne smaki Strefy Mroku, tak? Dwa różne odcienie Strefy Mroku. Więc tutaj akurat, no, czy kolejność na dobrą sprawę nie ma znaczenia, tak? No bo można sobie obejrzeć najpierw drugi, potem pierwszy. Gdyby one były emitowane w jakimś, powiedzmy, odstępie czasu, na przykład pierwszy odcinek The Comedian byłby emitowany najpierw, a dopiero, powiedzmy, po dwóch tygodniach, czy po tygodniu drugi odcinek, no, mogłoby to stanowić, moim zdaniem, problem. W tym przypadku wydaje mi się, że chyba nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jakby się mogło wydawać. A oczywiście twoja uwaga jest słuszna. Zgadzam się, że może to sprawić, że niektórzy sięgną właśnie po pierwszy odcinek i stwierdzą, że to nie jest coś dla nich, tego typu serial, powiedzmy, dramatyczny z odcieniem science fiction, z elementami nadnaturalnymi, ale mi się wydaje, że akurat tutaj dobry ruch ze strony CBS All Access, z którym też my musieliśmy walczyć jak swego czasu Rod Serling, żeby obejrzeć te odcinki. No myślę, że wydaje, że to jest dobry ruch, bo chyba przede wszystkim na pierwszym miejscu chodziło o fanów, mi się wydaje, że ich głos jednak był tutaj najważniejszy w tym momencie, akurat na samym początku, żeby pokazać im tak, my doskonale wiemy, my was rozumiemy i to jest odcinek, który my nawiązujemy do pewnych elementów, które wy kochaliście w Strefie Mroku przede wszystkim, tak? To już wspomnę o samym tytule The Comedian, przecież pomijając już warstwę fabularną, jest to nawiązanie jeszcze do czasów, kiedy Rod Serling tworzył dla bardzo często wspominanego przez nas platformy serialowej wówczas Playhouse 90, tak? To jest jeden tytuł jednego z odcinków właśnie, który Rod Serling w 1957 roku, do którego Rod Serling napisał scenariusz, tak? Także tu już jest pierwsze takie nawiązanie najbardziej czytelne. Ja troszeczkę tak sobie żartowałem, pisząc moją recenzję, że po prostu dość takim perwersyjnym wyborem jest wybór odcinka o niespełnionym komiku, który próbuje nieskutecznie rozbawić publiczność w przypadku Strefy Mroku, kiedy Rod Serling też tworząc odcinki komediowe nieskutecznie to mu wychodziło, więc tutaj taki, nie wiem czy to zamierzony przytyk czy nie, ale też jeżeli chcemy tak bardzo intertekstualnie do tego podchodzić, to może też uznać, że to jest swego rodzaju nawiązane.
Ciekawe. Samir Vasan, może to jest imię bohatera, przypomnę, ale zanim jeszcze pójdziemy dalej w fabule, to ja już nie pamiętam, Rafale, czy my zrobiliśmy to już na nagraniu, bo nagrywamy pół godziny i już odleciałem, tak jestem pełen emocji, czy myśmy to widzieli przed nagraniem, ale nie będziemy spoilerować, w sensie postaramy się zatrzymać w takim właściwym momencie. Ja wiem, że nasi słuchacze być może przyzwyczajeni są do tego, że podczas omawiania epizodów oryginalnej serii Strefa Mroku, ale nawet też podczas naszych wypraw poza Strefę Mroku, kiedy omawiamy jakieś inne filmy, my lecimy do końca. Natomiast dzisiaj, mimo wszystko, żeby nie psuć wam zabawy, my się postaramy zatrzymać gdzieś tak pod koniec pierwszego aktu, najpóźniej na początku drugiego aktu, żeby nie psuć wam zabawy. I to chciałem podkreślić. I tak zrobimy i w tym pierwszym odcinku, i drugim, no i pewnie w następnych, jakie będziemy omawiać. Wracam zatem. Samir Vasan jest takim komediantem, który dosyć ciekawie, jak oglądam niektóre stand-upy, to jest też takie nawiązanie ciekawe do tego, jak w ogóle stand-upy współczesne wyglądają. To znaczy w tej naszej rzeczywistości 19 roku często te żarty są polityczne i oczywiście atakujące, no, komedianci tak robią, prawda? Tutaj nie wchodzę w kwestie polityczne, czy to są bardziej lewicowe publiczności, bardziej lewicowi komedianci. Natomiast ja obserwuję to rzeczywiście, że jest taki trend jakby może nie atakowania, ale wyśmiewania władzy współczesnej, tej populistycznej, tej prawicowej, mówiąc wprost, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
To niejako tkwi w korzeniach kabaretu, prawda? Przecież my Polsce również pamiętamy i to nie jest trend współczesny, prawda? Sięgając gdzieś tam jeszcze do czasów, powiedzmy, socjalizmu czy komunizmu panującego w Polsce, też mieliśmy kabarety, które wykpiwały władzę, tak? W mniej lub bardziej subtelny sposób. Obchodząc cenzurę, tak? Więc to jest akurat. Polityka jest zawsze łaskawym tematem, tak? Już nawet sięgając do Monty Pythona, przecież oni też wyśmiewali pewne rzeczy.
Od królowej, tak, aż po parlament.
Tak, były charakterystyczne dla epoki. No myślę, że krytyka polityki przez twórców kabaretowych jest nieśmiertelna i chyba była nawet gdzieś tam u zarania dziejów popularna, tak?
No więc tutaj. Ale ważne jest to, że nasz bohater próbuje właśnie żartować z tych kwestii politycznych. Mówi na przykład, usilnie próbuje robić, czy też swoje żarty prowadzić do, nawiązując do drugiej poprawki w Konstytucji. I ważne jest to, że jemu się nie udaje, że ta publiczność tego nie chce słuchać, ale w momencie, kiedy tylko nasz bohater Samir zaczyna mówić jakieś żarty, które są prostackie, mówiąc wprost, używając wulgaryzmów, mówiąc o kupie, mówiąc o zabijaniu, mówiąc o, no właśnie, jakimś poniżaniu kogoś przede wszystkim, to nagle publiczność się ożywia i po prostu on dostaje jakieś gromkie brawa, wszystkim to się podoba. To jest, uważam, też bardzo fajne. To, o czym sam powiedziałeś przed chwilą, Rafale, na temat tego, że właśnie kabaret kpił z polityki, ale żeby to robić, albo inaczej, nawet żeby widzowie potrafili to odczytać, to ten widz musi być w jakiś sposób na to przygotowany. Tutaj wydaje mi się, nie wiem, czy jest to zamierzony efekt, ale ja mam takie wrażenie, że to jest trochę kpienie z kondycji nas, współczesnych ludzi. To znaczy, im bardziej sprośne, obrzydliwe, prostackie żarty, tutaj myślę po prostu o tym całym szlamie, o tej kloace, jaka często jest tożsama z internetem, tym bardziej publiczność jest zadowolona. Ciekawe jest to, że nasz bohater na początku dziwi się bardzo, prawda, że aha, to was bawi? Seriously? Naprawdę? Jesteście tacy rozbawieni tym, że mówię kupa i mówię dupa? Przepraszam za wyrażenie. Ale chwilę, to dosłownie jest sekunda, dwie, on zaczyna w to wchodzić. Samir Vasant rzeczywiście jakby idzie w tym kierunku, chce być oklaskiwany przez publiczność. I to oczywiście ma swoje bardzo złe konsekwencje, ale zanim to nastąpi, on również spotyka pewną tajemniczą postać, prawda? To jest też dosyć istotne i to też jest tożsame z serialem Roda Serlinga, to znaczy Serling czasami pokazywał coś dosłownie, to był diabeł z rogami, ale zdarzało mu się również pokazywać pewne tajemnicze postaci, które najczęściej dziwnie się nazywały, miały bardzo wyszukane nazwiska i te postaci pełniły taką rolę właśnie bardzo dwuznaczną. Albo nam widzom wydawało się, że to jest przebrany w ludzką skórę jakiś demon, szatan, śmierć być może, a może coś bardziej nieokreślonego jak demiurg, duch, być może postać z innego świata. Natomiast tak jak właśnie u Fausta, ta postać często miała coś ważnego do powiedzenia i wpływała na losy naszego bohatera. I tak dzieje się tutaj. Otóż podczas przerwy między występami Samir Vasant pije sobie tam drinka w barze i odkrywa, że obok niego przy stoliku siedzi czarnoskóry mężczyzna, w którym on rozpoznaje niejakiego J.C. Wellera, bardzo, jak rozumiemy, popularnego guru satyry takiej stand-upowej. No i między mężczyznami nawiązuje się rozmowa. Czy my zdradzamy, o czym oni rozmawiają, jakie to ma konsekwencje, czy już się zatrzymujemy?
Ja myślę, że do tego momentu możemy zdradzić jeszcze, ponieważ jest to dość ważne dla fabuły. Ja tutaj jeszcze dodam do tego, o czym ty mówiłeś, że Samir, on kpi z polityki, prawda? On kpi z pewnych ważnych wydarzeń politycznych, natomiast on w przeciwieństwie do swoich kolegów próbuje ten żart taki stworzyć, taki wielopoziomowy żart, tak? Taki bardzo wyrafinowany, on próbuje dotrzeć tak jakby bardzo intelektualnie, tak? Stworzyć te swoje skecze. Oczywiście tutaj też warto wspomnieć o całym takim anturażu osób, które się pojawiają wokół niego. Są to właśnie tego rodzaju stand-uperzy, którzy nie przebierają w sowach, tak? Wychodzą, no to jest taki wręcz modelowy przykład stand-upera. Na początku wyzywają publiczność, jesteście idiotami, tak. A oczywiście publiczność się z tego cieszy, prawda, bo to jest takie śmieszne i klną, nie przebierają w sowach. Tutaj jest postać właśnie jego czarnoskórej, no w cudzysłowie koleżanki, mm-hmm. bo pomiędzy nimi, tymi właśnie stand-uperami jest ostra rywalizacja, tak? To jest właśnie, to jest też to, o czym wspomniałeś. J.C. Wheeler jest oczywiście taką postacią bardzo, można by powiedzieć, też sterlingowską. Dla mnie to jest taki, powiedzmy, odpowiednik troszeczkę Cadwalladera, tak? Pamiętamy tego pana z Escape Clause chociażby, czy mi tu przychodzi też postać grana przez Burgessa Meredita z Printer's Devil, która gdzieś podsuwa bohaterowi łatwe rozwiązanie. Natomiast wracając do samego bohatera, to jest taki też typowo sterlingowski bohater, taki człowiek, który pragnie osiągnąć sukces, jest na przegranej pozycji na początku i łatwo korzysta z tej takiej, powiedzmy, rady, podpowiedzi jakiejś postaci, powiedzmy, którą my odczytujemy jako nadnaturalna. Oczywiście J.C. Wheeler ma taki jeden moment w tym odcinku, w którym faktycznie widzimy, że coś z nią jest nie tak i też jest to nawiązanie właśnie do wspomnianego przeze mnie odcinka The Escape Clause, gdzie widzimy te kłęby dymu, prawda, gdzieś tam się unoszące. Jest taki moment jeden właśnie w tym odcinku. No i właśnie to jest typowy sterlingowski bohater. Zarówno J.C. Wheeler, jak i właśnie Samir, to są dwie postaci, które my na pewno bardzo dobrze kojarzymy, które chcą osiągnąć ten przełom, które chcą wygrać, chociażby przypomnę też Jesse'ego Cardiffa z odcinka A Game of Pool, tak? Który chce się wybić, chce wyjść ponad to, nawet kosztem tego wszystkiego, co musiałby poświęcić całego swojego życia, tak? Żeby tylko osiągnąć sukces w tej dziedzinie, w której on startuje. No, Samir ma problem z tym, że nie potrafi dotrzeć do publiczności swoimi żartami. To są dobre żarty, ale nie dla tej publiczności, tak? No i tutaj właśnie J.C. Wheeler, legenda stand-upu spotkana przy kontuarze baru, która z dziwnych przyczyn, z niewyjaśnionych okoliczności odsunęła w pewnym momencie wycofała się ze świateł Jupiterów. Nagle pojawia się i tutaj oczywiście spotkanie osoby, która dopiero startuje, tak? Która chce osiągnąć sukces ze swoim idolem. No jak tu nie przyjąć dobrej rady, prawda? Niestety w tym przypadku ta dobra rada okazuje się no, w szerszej perspektywie niezbyt korzystna dla Samira, tak?
Tak, tak, dokładnie to. Nawet nie trzeba wchodzić w szczegóły, ale bardzo ładnie ty jakby określiłeś tą postać Wellera, ale też pokazałeś coś, co może kryć się za tą postacią. Tu oczywiście chodzi o rodzaj takiego paktu. On tutaj nie będzie ani przyprawiany właśnie krwią naszego głównego bohatera. Oni się stukają, jak ja pamiętam, drinkami. To jedyne chyba takie jest, powiedzmy wprost, pokazanie, że doszło to do jakiegoś dealu, ale ważne jest to, że po tym właśnie, jak Weller tłumaczy mu, no, na czym powinien według niego polegać ten jakby ta droga do sukcesu, to momentalnie się dzieje. To jest oczywiście takie magiczne i to jest takie ciekawe i to jest tożsame ze Strefą Mroku, że ta bajkowość, ta baśniowość, czy też nawet nawiązanie jeszcze głębsze do mitologii, tu dzieje się natychmiastowo. Tak jak rzeczywiście mamy do czynienia to z zaklęciami. Tutaj to zaklęcie nie zostanie oczywiście wypowiedziane. Nie będzie żadnego gwiezdnego pyłu na twarzy naszego komika młodego. Nie będzie nawet, nie wiem, jakiegoś dziwnego zabiegu z obrazem. To się po prostu dzieje. Oczywiście nasz bohater odbiera to na początku jako zwykłą koincydencję. Czy też przypadek, że on stał się lepszy po rozmowie ze swoim guru. Co też chyba nie jest pozbawione, jeśli mówimy o taką konstrukcję nawet literacką, czy też życiową, pewnego sensu. Możemy też śmiało powiedzieć, że wiesz, spotkałem, nie wiem, Lichalda i od razu chcę siąść przed maszyną do pisania, wiesz o co chodzi, albo rozmawiałem z Kubrickiem i chcę być filmowcem. I troszeczkę tak tutaj się dzieje, że on dostaje jakby nowego, takich skrzydeł, jak się mówi popularnie, jak się mówi metaforycznie. I nasz bohater rzeczywiście na scenie daje sobie radę coraz lepiej. Publiczność wręcz wyje z zachwytu. Tam nawet ja zaobserwowałem, że ktoś z publiczności wręcz kładzie się na podłodze. Prawie takie komiksowe tam zachowania odchodzą. Co troszeczkę ta wizja, jak ją zobaczycie sobie, nasi słuchacze w serialu, jest właśnie nawet nie objawem szczęścia, ale pewnej jakiejś, jeśli nie surrealizmu, to dla mnie to było takie perwersyjne, wiesz co chodzi? Tak jakby po prostu te postacie zamieniały się z ludzi w zwierzęta, jakby to były takie zachowania tak. chińskie wręcz, powiem. Nie odbierając nic oczywiście samym wieprzom, które uważam za bardzo inteligentne i super zwierzęta, ale bardziej nawiązuje no, na przykład do ezopowego takiego klimatu. To jest dziwne. No i cóż, ta tragedia następuje. To jest tak, jak powiedziałem, i to, do czego nawiązuje Serling, ale chyba w ogóle, patrząc na pewne nawet zjawiska z interpretacji współczesnego filmu, nawiązują twórcy od George'a Lucasa aż po współczesnych twórców, jak widzimy. To znaczy, jest tutaj magia i pewna baśniowość zaklęta w tym odcinku. To znaczy, jeśli dostaje się nagrodę i za nią się płaci, to ta cena jest wysoka i potem przychodzi kara. Nie wchodząc w szczegóły, tak troszeczkę tutaj się dzieje w tym odcinku. Otóż nasz bohater będzie przeżywał bardzo szybko uniesienie, takie no, będzie na szczycie tego, co mógłby osiągnąć, z perspektywami naprawdę niesamowitymi, aż do momentu, kiedy nasz bohater Samir Vasan no, będzie człowiekiem, który przeżyje ogromną stratę. I to jest coś, co jest też ciekawe z punktu widzenia fanów Strefy Mroku, bo oczywiście, że ja wiedziałem, że to się musi skończyć, prawda? Oglądając serial, który nosi tytuł Strefę Mroku, ja już pomijam kwestię, że robiąc podcast o Strefie Mroku, ale wystarczy obejrzeć parę odcinków Strefy Mroku, to ta zbitka słów nabiera zupełnie innego znaczenia. To jest Strefa Mroku. I jakkolwiek się dobrze wiedzie Samirowi, my wiemy, że to musi się skończyć. Tam jest ten cień, tam jest ten mrok, który dominuje nad tym epizodem. I oczywiście wystarczy poczekać, żeby się przekonać, jak to się wydarzy. I tutaj nie ma banalności. Tutaj jakby ja powiem, ja mówię o tym, że ten odcinek jest dla mnie za długi, że może nie jest super oryginalny i troszeczkę jest taki niezbyt przebojowy, jeśli chodzi o współczesnego widza, to tutaj muszę sobie troszeczkę sam zaprzeczyć i uważam, że po stronie tego rozwiązania tej historii, ale też właśnie to wszystko, co dzieje się po stronie, kiedy nasz bohater spada z tej wysokości, z tego Olimpu swojego zawodu, jest fajne, jest to ciekawe, jest to przerażające, jest to wiarygodne właśnie w ramach działania tego świata, w którym się dzieje ten odcinek. Nie wiem, jak ty to odbierasz.
Dokładnie tak. Bardzo, bardzo pięknie ten odcinek koresponduje właśnie z charakterystycznymi motywami Strefy Mroku, ale też świetnie się broni jako taki dramat jednoaktowy, czy trzyaktowy akurat w tym przypadku, ale jednorazowy dramat oglądany przez kogoś, kto nie zna Strefy Mroku. Jest to świetne, po prostu kulminacja tego odcinka jest naprawdę emocjonującym doznaniem, świetnie nakręconym swoją drogą. No moment finałowy, na pewno wiesz, o czym mówię, jest mocno emocjonujący. Naprawdę jest to też tak w wielu przypadkach Strefy Mroku. Bohater, który pragnie od życia czegoś więcej, tak? Pragnie przełomu, ucieczki, wyrwania się z pewnej rutyny, tak? Musi odbyć pewną drogę, musi coś poświęcić. Tutaj na samym początku J.C. Wheeler mówi mu, że Samir, ty jesteś krajem, który ma tylko jeden towar eksportowy, siebie samego i musisz, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, i to też taki trochę komentarz do tego, co się dzieje obecnie w świecie celebrytów, prawda? Że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to musisz sprzedać troszeczkę siebie samego, ze swojego otoczenia. No i Samir to robi, tak? Na początku właśnie sprzedaje pewne historie ludziom, które dotyczą osób z jego otoczenia. Oczywiście nie kończy się to dobrze dla tych osób. Tutaj nie chcąc zdradzać za dużo fabuły, ale tak troszeczkę niejako zatizować to, o co chodzi, no to powiem, że tutaj takie troszeczkę może być nawiązanie do odcinka Strefy Mroku and When the Sky Was Opened, chociażby. Kto wie, to się domyśli, co się dzieje. Natomiast no jest to bardzo ładnie pociągnięte, bo Samir musi w pewnym momencie swojej drogi ku karierze musi zdecydować, tak, kogo i co chciałby poświęcić na drodze swojego życia. Próbuje na początku rozegrać to w dobry sposób, tak? Czyli gdzieś tam wplata w te swoje historie osoby, które byłyby dla rzeczywistości szkodliwe, czyli złe osoby po prostu wplata, którym dzieje się pewna, no, krzywda, powiedzmy, tak? Krzywda, no to też jest fajnie dyskutowany ten odcinek, ten wątek jest fajnie dyskutowany w tym odcinku, ponieważ no, nie zupełnie jest to, o czym mówię. Te osoby nie są zabijane, o tak powiem, tak? żeby tutaj też za wiele nie zdradzać. Natomiast no, na początku robi to dobrze. Później musi zdecydować, tak? Kariera albo życie osobiste, przyjaźnie, miłości. Czy warto to położyć na ołtarzu tego blichtru? No, na to pytanie musi sobie po prostu Samir odpowiedzieć i musi podjąć pewne decyzje. Tutaj też takim fajnym elementem jest też ten wątek, o którym myśmy wspomnieli, że Strefa Mroku też oczywiście zawsze była jakimś komentarzem do kondycji ludzkiej. To jest tego fajnie kpi na samym początku J.C. Wheeler, kiedy właśnie Samir mówi o tym, że on by chciał właśnie w swoich sketchach komentować kondycję ludzką, kondycję współczesnego społeczeństwa, rzeczywistości, prawda? A na to J.C. Wheeler mówi, no tutaj przepraszam wszystkich słuchaczy, pieprzyć to, tak? Naprawdę. Ludzie tego nie chcą teraz. Ludzie chcą taniej rozrywki, tak? Też jakiś komentarz, też jakieś powiedzmy nawiązanie takie subtelne do Strefy Mroku. Mrugnięciem oka jest też oczywiście moment, w którym Samir próbuje wpleść w swoją historię pewnego prezydenta pewnego kraju, co mu nie wychodzi, ponieważ ludzie, których on może użyć niejako w swoich sketchach, żeby one działały na publiczność, to muszą być osoby, które on zna, tak, osobiście. Lub poznał gdzieś na którymś etapie swojego życia. Więc tutaj to się nie udaje. Skoro jesteśmy przy tych osobach, to ja może tutaj sobie pozwolę tak kilka słów na temat tego, jakie są te easter eggi, bo w pewnym momencie Samirowi wyczerpuje się pula osób, które mógłby użyć w swoim sketchu, no i zaczyna szukać w internecie o swoich przyjaciołach czy tam znajomych z przeszłości. No i wówczas to przeglądając internet może natrafić na takie na przykład nazwiska znane chociażby wszystkim fanom Strefy Mroku, jak na przykład Henry Corwin, tak? Na pewno kojarzycie tę postać z odcinka The Night of the Meek, chociażby, gdzie grał Art Carney pijanego Mikołaja, tak? I jest jeszcze kilka nazwisk, które się pojawia, które są też nawiązaniami do pewnych postaci ze Strefy Mroku, postaci, które były rysowane w tym serialu niezbyt korzystnym świetle, tak? Także to wszystko do siebie ładnie pasuje. Tak, widzicie, na pewno jest to odcinek, który na wielu poziomach nawiązuje do Strefy Mroku, ale też ma coś nam do powiedzenia o współczesnej rzeczywistości, o kondycji ludzkiej paradoksalnie,
prawda? To ciekawe, że to powiedziałeś, bo my też oczywiście nawiązujemy do tego, jak ważna była Strefa Mroku w kontekście czasów, w jakich powstawała. Mówimy oczywiście o fobiach dotyczących zagłady nuklearnej, o zimnowojennych, szeroko pojętych fobiach, ale nie tylko o tym, czym jest rodzące się społeczeństwo konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj bez wątpienia już razem wskazaliśmy na to, że komediant jest takim współczesnym głosem Strefy Mroku na temat tego, czym jest zagrożenie wywlekania na forum publicznym swoich jakichś przemyśleń, tak to nazwijmy, chociaż z przemyśleniami często to nie ma nic wspólnego, raczej to są jakieś takie bardzo kąśliwe i nieprzemyślane zupełnie właśnie rzeczy, które wrzucamy czasami do sieci. I ja bym płynnie przechodził do drugiego epizodu, bo tam to, o czym mu powiedziałem przed chwilą, ten obraz współczesnych lęków ukazuje się jeszcze wyraźniej. Ja też często o tym mówiłem, pewnie też Rafale się do tego przyłączałeś, że o ile zagrożenie nuklearne, a nawet inwazja, jakkolwiek to śmiesznie dzisiaj brzmi, inwazja na kontynent amerykański, która miała się rozpocząć ze strony oczywiście Związku Radzieckiego, była ważna wtedy w latach 60., to my często, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom podcastu, jak świeże to było, mówimy na przykład o współczesnym zagrożeniu, jakim jest terroryzm, prawda? Czyli globalny terroryzm, który się przejawia na różne sposoby. A najbardziej spektakularny oczywiście obraz to jest zagrożenie atakami terrorystycznymi. I to w sposób bardzo ciekawy się pojawia w tym drugim epizodzie. Ja, wiedząc, jaki tytuł nosi drugi epizod, byłem przekonany, że oni zrobią adaptację rzeczywiście jeden do jeden tego, co mogliśmy zobaczyć w Strefie Mroku, bo tytuł, czyli koszmar na wysokości 30 tysięcy stóp, to jest oryginalny scenariusz Richarda Mathesona. Ciekawe jest to, i to jest piękne, to o czym też powiedzieliśmy wcześniej, jak tutaj twórcy nie tylko właśnie robią ukłon w stronę Strefy Mroku, ale też z wielką miłością do tego podchodzą, bo Richard Matheson pojawia się tutaj w czołówce tego drugiego epizodu jako twórca pomysłu, na którym oni bazują. I przez to, przez tytuł i obecność Mathesona, ja myślałem, że oni w tym kierunku pójdą dosłownie, a tego nie zrobili i poszli właśnie w miejsce współczesnych lęków. I wiele rzeczy ci z was, którzy latają samolotami, sami jesteśmy w stanie doświadczyć. Na sekundę się zatrzymam. Ja jestem w trakcie rafale odsłuchiwania audiobooku tego zbiorczego, już pewnie domyślasz się, o czym chcę powiedzieć, zbiorczych opowiadań różnych twórców, między innymi Stephena Kinga na temat latania. Jest taki nowy, nowa publikacja, gdzie różni twórcy mówią o tym, czym jest dla nich latanie. Jest przepiękny w ogóle wstęp samego Stephena Kinga, który mówi o swoich własnych przeżyciach i o tym, jak bardzo nie cierpi latać. I mówi oczywiście, że twórca horroru to jest do niego skarbnica, samolot i w ogóle właśnie dodaje do tego coś, co się pojawia w tym epizodzie, czyli te współczesne wszystkie elementy składające się na to, zanim wsiądziesz do samolotu, że to jest pożywka dla współczesnych twórców kina grozy, no bo tam działa wszystko. I klaustrofobia, i nasze lęki, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni i że zostaniemy niedobrze odebrani przez tych ludzi, którzy się nami mają w cudzysłowie opiekować, że musimy się poddać kontroli i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim mówi Stephen King właśnie we wstępie do zbioru tych opowiadań. Zresztą te lęki się też pojawiają w samych opowiadaniach. To, że jesteśmy w puszce na wysokości właśnie według anglosaskich miar 30 tysięcy stóp i że to jest bardzo nieprzyjemne dla nas, dla ludzi. Pomijając również kwestię, to jest moja opinia, że to jest też bardzo nieekologiczny sposób traktowania planety, bo latanie samolotami, no bardzo, ja wierzę, nie ma nic wspólnego z wiarą, tylko bazuję oczywiście na tym, co wyczytam w popularnych naukowych książkach, to bardzo wzmacnia efekt cieplarniany. Więc zło, i tutaj to zło się pojawia właśnie już na samym wstępie. I mnie się to niezwykle podoba, że oni, bazując na pierwotnym lęku przed tym, że latanie może być nieprzyjemne, dodają kolejny level. I to widać na samym początku tego drugiego epizodu, to w jaki sposób bohater musi przejść całą kontrolę, a zanim dostanie się do samolotu. Tutaj ważny szczegół, nasz główny bohater, który jest dziennikarzem śledczym, prawda? Taki jest jego zawód. On podróżuje z Washington DC, czyli z stolicy Stanów Zjednoczonych, do Tel Awiwu. To też nie jest jakby oczywiście przypadkowe. Ja sam z Waszyngtonu nie latałem, ale miałem okazję lecieć z różnych części Europy do Tel Awiwu właśnie. I powiem Ci, że to jest swego rodzaju przeżycie. To znaczy, jak wyglądają kontrole na wlocie do Izraela oraz kiedy się wraca z Izraela. To nie jest takie proste. Ja nawet w pewnym momencie, to mała anegdota i wycieczka prywatna, wylatując z Tel Awiwu z Ben Guriona lotniska, próbowałem sobie, i to był mój błąd, żartować. W czasie, kiedy celnicy się mną zajmowali. Zostałem szturchnięty przez moją żonę, ale to nie pomogło, wręcz przeciwnie. Już nie chcę opowiadać o szczegółach, ale naprawdę
lepiej, było lepiej nie żartować, więc w tych przypadkach.
Nie. Na pewno nie z izraelskimi żołnierzami i nie na lotnisku Ben Gurion w Tel Awiwie. Tak. Więc jakby oglądając ten odcinek, ja już od razu wiedziałem, że będzie źle. Kiedy zobaczyłem na tablicy informacyjnej, że nasz bohater wybiera się do Tel Awiwu, to jest dodatkowy element. I ważne jest to, kto z nim siada na pokładzie, prawda? My od razu wyłapujemy kamerą ludzi, którzy są, no, Arabami, którzy są wyznania muzułmańskiego. To też jest bardzo istotne, jeśli mówimy o tych lękach współczesnych.
Zresztą to jest chyba normalne. Ja tak często nie latam, natomiast wydaje mi się, że dość ciekawym elementem tego odcinka jest to, że po prostu na tym pokładzie nie tylko właśnie przedstawiciele właśnie kultur kręgu muzułmańskiego, czy też innych, powiedzmy, rasowych przedstawicieli jest cała masa, natomiast też Rosjanie się pojawiają chociażby w dość charakterystycznym, przerysowanym stylu, chociaż to jest uzasadnione, tak, no bo się pojawia dwóch Rosjan w dresach takich typowych, ale to są sportowcy, także to jest
tak,
wszystko.
Nie mafia,
ale też trochę takie rozstawianie pionków na zasadzie stereotypów, a później rozgrywanie tych stereotypów w zupełnie niestereotypowy sposób, moim zdaniem. Więc to jest ciekawe. Zresztą sam bohater tutaj, oczywiście warto wspomnieć, cierpi na syndrom PTSD. Ma pewne wydarzenie z przeszłości, które gdzieś jakoś wpływa na to jego zachowanie, na tą jego podejrzliwość i wzrastającą paranoję. To jest oczywiście wszystko zgodne z oryginalnym Nightmare at 20,000 Feet, gdzie też pierwotnie William Shatner oczywiście grał taką nieco paranoiczną postać, też cierpiącą na pewne lęki. William Shatner a właściwie postać Williama Shatnera cierpiała wówczas na jakiś problem psychologiczny, niedawno uleczony. Jego terapeuta powiedział, że już może latać, więc niby był wyleczony, ale odbijało się też na tym jego podejściu. Oczywiście przypomnijmy tutaj, że zarówno William Shatner, jak i odgrywający go w segmencie Twilight Zone The Movie, gdzie mieliśmy remake tej historii w 1983 roku, John Lithgow, obaj byli paranoikami, którzy widzieli Gremlina próbującego zniszczyć jeden z silników samolotów. Oczywiście widzieli go tylko oni, inni pasażerowie go nie widzieli. Ja kiedyś jeszcze rozmawialiśmy na temat tego powrotu Strefy Mroku w 2019 roku, no wyraziłem też troszeczkę takie obawy, bo to nie jest mój ulubiony odcinek. On jest uznawany za jeden z kanonicznych epizodów i ja mam cały czas wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie dlatego, że gra tam William Shatner. My oczywiście znamy lepszy odcinek z Williamem Shatnerem, w moim prywatnym przynajmniej odczuciu, czyli Nick of Time, gdzie William Shatner naprawdę pokazuje troszeczkę z lepszej strony się i też jest to odcinek moim zdaniem lepszy, jeżeli chodzi o jego występ w Strefie Mroku. No, nie pomnę już tutaj Goblina, który się pojawia tutaj właśnie w tym epizodzie, jego charakteryzacji, którym tutaj nawet sam Richard Matheson określił kiedyś, że przypomina jakieś skrzyżowanie pandy z Yeti. No i tak trochę jest. W 1983 roku ten Goblin, którego widzi właśnie John Lithgow, a właściwie postać Johna Lithgowa, jest dużo bardziej przerażający. Tutaj warto to zaznaczyć, że akurat to wyszło. Natomiast w zasadzie poza tym i stopniem paranoi, bo John Lithgow jest naprawdę kompletnego paranoika, tak? Kompletnie przerażonego, wręcz zniszczonego przez tą paranoję człowieka. Już na samym początku widzimy Johna Lithgowa w toalecie, kiedy no, wymiotuje po prostu. Jest tak już przejęty tym, że musi lecieć samolotem, że po prostu nie potrafi zapanować nad swoimi nie tylko emocjami psychologicznymi, o podłożu psychologicznym, ale też fizycznym. No i ten Gremlin zostaje powtórzony, jest tam zrobiony dużo, dużo lepiej. Natomiast ten odcinek, który mamy w Strefie Mroku 2019, oczekiwałem, że to będzie kolejny remake tego samego, czyli mamy lepsze efekty, mamy lepsze czasy, tak. Zobaczymy ponownie Gremlina. Jakim moim wielkim zaskoczeniem było, no i niestety tu musimy troszeczkę spoilerowo powiedzieć, że Gremlin się w tej historii nie pojawia. Jest inny rodzaj lęku, ale moim
jest
zdaniem...
Jest Gremlin, ale jako zabawka, nie wiem, czy coś się
no i jest takie subtelniejsze troszeczkę nawiązanie, natomiast dla mnie to było spore zaskoczenie, no i oczywiście spore pozytywne zaskoczenie, bo oczekując tego samego jeszcze raz otrzymałem zupełnie coś nowego, rozgrywanego na tych samych, na podobnych zasadach, ale zupełnie coś nowego, do samego końca trzymającego mnie w napięciu i oczywiście mocno zaskakującego w finale.
No właśnie tutaj widzisz, dochodzimy do takiego momentu, który sobie obiecaliśmy i obiecaliśmy naszym słuchaczom i tak naprawdę moglibyśmy dalej nic więcej nie mówić, żeby nie psuć zabawy. Nie możemy tak naprawdę posunąć teraz naszej opowieści do przodu, żeby nie sprawić zawodu tym, którzy będą przymierzali się do
oglądania. Możemy jeszcze o podcaście powiedzieć,
To jest wspaniałe.
Myślę, że to jest ten moment, w którym będziemy mogli się zatrzymać.
To zanim o tym, to ja tylko chciałem jeszcze pochwalić, bo w rolę tego właśnie głównego bohaterka znerwicowanego i przeżywającego na pokładzie tego samolotu, coś, co pewnie wszyscy przeżywamy, kiedy tylko pojawi się jakaś turbulencja, no nie wiem, czy ktoś z nas jest w stanie siedzieć spokojnie, kiedy zaczyna samolotem dziwnie rzucać na boki. I gra go tutaj, to chcę powiedzieć, Adam Scott. I to jest dosyć ciekawe, że ja tego aktora kojarzę bardziej z ról komediowych i tutaj on gra rolę dramatyczną i wypada tutaj moim zdaniem rewelacyjnie. Jest świetny w tej roli. Ja mu zupełnie wierzę. Jest to znerwicowany facet, który no nie tylko chce jak najszybciej wydostać z tego samolotu, ale też w jakiś właśnie znerwicowany sposób próbuje przekazać jakąś informację, coś, o czym on się dowiedział i co mogłoby wpłynąć na to, co stanie się z tym samolotem, tak mówiąc najogólniej, więc prowadzi rodzaj jakiegoś takiego śledztwa, ale to śledztwo jest tak nieudolnie prowadzone, jak prowadzone jest jego jakby spokój na pokładzie samolotu, jest znikomy ten spokój, to chcę powiedzieć. Adam Scott jest świetny w tej roli, naprawdę skupia na sobie całą uwagę, te wszystkie postacie tu poboczne, to co jest tożsame z samolotem, czyli zaczynając od kapitana, kończąc na stewardesach i to co powiedzieliśmy też obaj, czyli pasażerowie typu muzułmanie, typu właśnie rosyjscy jacyś sportowcy i wiele innych postaci, tutaj dopełniają tą kreację, którą stworzył Adam Scott. Uważam, że jest świetny. Fajnym pomysłem rzeczywiście jest to, i to mi się strasznie podoba, i to nie będzie zdradzenie tego, co jest clue tego serialu, tego odcinka, przepraszam, to co powiedziałeś troszeczkę, Rafale, o serialu Black Mirror, tutaj postawiono na technologię w jakimś wymiarze i to mi się strasznie podoba, bo nasz bohater odprawia się za pomocą telefonu komórkowego. To jest zupełnie jakby współcześnie możliwe. Bardzo ładnie to jest zrobione. Przechodzi to oczywiście te wszystkie bramki. Mały szczegół. Na strefie bezcłowej chce kupić gazetę i na okładce jednej z gazet jest komediant, komik z pierwszego odcinka. Mm-hmm. To jest taki też ładny element, bo my też często podkreślamy, że w strefie mroku nie ma przypadku i tutaj również też coś takiego się pojawia, to znaczy ten świat się dopełnia, prawda? Pierwszy odcinek, nawiązanie do pierwszego odcinku jest tutaj to, że widzimy naszego bohatera komika na okładce jakiegoś popularnego pisma, co może świadczyć o tym, że właśnie on przeżywa tą sławę, prawda, z tego gdzieś tam drugiego aktu pierwszego odcinka, ale idę dalej. On używa AirPodsów, to jest fajne, to są współczesne słuchawki Apple'a, bezprzewodowe. No, ja często z tym się spotykam, że często, no zawsze jak latam, to jest sygnał, żeby nie używać bluetoothowych słuchawek. W sensie, że proszę wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, które no po prostu nie mogą być w trybie cichym, prawda, w trybie takim samolotowym, no a same przez się urządzenia bluetoothowe używają sygnału, które się łączy z innym urządzeniem, więc on te słuchawki musi wyłączyć, ale musi je wyłączyć też z innego powodu i tutaj dlatego mówię, że ten aspekt nie najważniejszy, ale technologiczny mi się niezwykle podoba. On odkrywa w siedzeniu przed sobą stare urządzenie do odtwarzania MP3-ek. I to jest takie urządzenie, które naprawdę wygląda jak z początku lat 90., prawda? Taki pierwszy iPod, szukając tej analogii Apple'owskiej. I tam nie ma możliwości oczywiście połączenia tego Bluetoothami, słuchawki Bluetooth, nawet jakby chciał, więc on je po prostu wyłącza, ściąga i również to się zdarza w tych lepszych liniach lotniczych, są do wykorzystywania takie jednorazowe słuchawki opakowane w folię, które możemy sobie użyć, on na kabel po prostu. I on ich używa, żeby włączyć tego iPada, bo na tym iPadzie wgrany jest podcast. To jest to, o czym powiedziałeś. Przepiękna sprawa. Jest nagrany podcast, który to podcast nosi tytuł Koszmar lotu takiego i takiego. I to jest oczywiście numer lotu, który nasz bohater właśnie...
Podcast z serii Enigmatic, zresztą prowadzony przez niejakiego Rodmana Edwardsa. Tutaj oczywiście, ja kiedy to usłyszałem, to naprawdę aż mi się włoski na dłoni zjeżdżały, bo przecież oczywiście to jest bezpośrednie nawiązanie do pełnego nazwiska Serlinga, czyli Rodman Edward Serling.
To jest super. I co jest ważne, no ja też swego czasu mówiłem, że uwielbiam słuchać te podcasty takie stare, z lat 30. i 40. z Vincentem Price'em, Price of Fear, z Borisem Karloffem i tam są całościowe, godzinne takie opowieści grozy. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym, ale to jest opowieść również, opowieść grozy, tylko że reporterska, prawda? Takie podcasty również są opisujące jakieś historyczne, prawdziwe zdarzenia i nasz bohater na tym podcaście wsłuchuje się w losy dziwnego lotu o tym numerze właśnie, którym on bierze udział. Jest na pokładzie tego po prostu samolotu. Ta historia się świetnie, którą on słucha, dopełnia z tym, co on widzi wokół siebie. I to jest rzeczywiście niesamowite postawienie na taki zabieg. Oczywiście dla nas tutaj dodatkowym bonusem jest to, że rzeczywiście w drugim odcinku Strefy Mroku 2019 bohater słucha podcastu, a jak słuchacze przecież wiecie, wy też słuchacie podcastów, a my je nagrywamy. I to jest super. Nie mogę nic więcej powiedzieć dalej. Nie mogę, nie dlatego, że nie chcę, ale jak mówię, obiecaliśmy sobie to i nie będę szedł do przodu. Ja tylko wspomniałem o tym, że się pojawia Gremlin. Gremlin jest zabawką tutaj.
Tak, cóż, ten podcast oczywiście niejako zapowiada pewne wydarzenie, które jest zagrożeniem dla tego samolotu. No i tej rolą oczywiście bohatera Adama Scotta jest dotarcie do tego, co sprawi, że ten lot jest zagrożony, tak? Gdzie się kryje zagrożenie tego lotu? I oczywiście też pewne elementy, o których tutaj wspomnieliśmy, czyli stereotypy rozgrywane w niestereotypowy sposób, czyli szuka zagrożenia, które niejako pierwsze przychodzi do tego, tak? Czyli terroryści, prawda? Zamach na pewnego tej potentata rosyjskiego, który może chcieć przeprowadzić rosyjska mafia i w efekcie doprowadzić do katastrofy, etc. Fajnym elementem to jest na samym początku zresztą, który niejako ustawia tego bohatera niejako postać, która jest jakimś ksenofobem, rasistą, czymkolwiek, jest spotkanie z pewną taką muzułmańską rodziną, która ma problem z miejscem, tak? Gdzieś tam zostało źle zabukowane to miejsce, w wyniku tego nastąpiła jakaś pomyłka, oni nie mogą siedzieć razem jako rodzina. No i tutaj bohater Adama Scotta, Sanderson, pozwala, żeby zajęli jego miejsce, nie widzi w tym problemu, czyli bardzo fajny, subtelny ten element, który ustawia nam tę postać nie jako rasistę, co mogłoby wynikać z jego późniejszych działań, ale po prostu osobę, która chce realnie rozwikłać pewną zagadkę, która się rozwija na pokładzie tego samolotu. Oczywiście też niejako też z góry zostaje nam narzucone to, że wszystko może być też efektem jego pewnej osobistej paranoi, tak? Więc podobne elementy, które widzimy w oryginalnym odcinku, czyli bohater z pewną traumą, która być może rzutuje i być może generuje pewnego rodzaju fobię w jego głowie, tak, czy też pewnego rodzaju sytuacje, które nie są rzeczywiste, a z drugiej strony faktycznie możemy mieć bohatera, który też wiąże się to z jego zawodem, jest dziennikarzem śledczym, który chce rozwiązać pewną zagadkę, tak, która być może jest faktycznie jak najbardziej realna, tak, dla realnym zagrożeniem dla bohaterów.
Przypomniało mi się a propos budowania właśnie tych sytuacji stereotypowych, czy też walczenie z tymi stereotypami i nawiązanie do współczesnych lęków, kiedy nasz bohater zaczepia dwóch Sithów, Hindusów i każe im wyłączyć jakieś urządzenia, oni mówią, ale wiesz, że my nie jesteśmy muzułmanami, my jesteśmy Sithami, jesteśmy Hindusami. Tak. A on mówi, tak, wiem, ale wyłączcie to urządzenie. I to jest fajne, bardzo fajna jest ta zabawa tutaj. Właśnie to jest super w tym odcinku, że oprócz tej grozy, jaka tutaj dominuje i się pogłębia przede wszystkim, to mamy cały czas tutaj właśnie takie elementy, jeśli nie rozładowania tych emocji jakimiś niesamowitymi żartami, to jest upuszczanie oka do widza. Każdy z nas gdzieś tam mniej lub bardziej intensywnie się znajduje w takich niekomfortowych sytuacjach właśnie jak na dworcach, nie na dworcach, tylko w portach lotniczych. Może na dworcach kolejowych również. No i trzeba sobie dawać radę w tego typu sytuacjach, tym bardziej, że jak mówię, te obostrzenia są coraz ostrzejsze w tego typu miejscach. A tutaj no po prostu twórcy serialu pokazują, że również jest ten element rozładowania tego ciężaru, przebicia tego balonu, bo po prostu mówią faceci do niego, mają brody, mają turbany, mówią, ale my nie jesteśmy Arabami, my nie wysadzimy tego samolotu, my czcimy krowę, my jesteśmy Hindusami. I to jest dosyć zabawne. No, jak mówię, dalej się nie możemy posunąć w tej opowieści. Tutaj warto dodać, jeśli będziemy zmierzać już ku końcowi, że mamy oczywiście to, co też powiedziałeś na samym początku, Rafale, mamy podany tytuł już następnego odcinka, który ukaże się 11 kwietnia 2019 oczywiście roku, Replay. Odcinków będzie 10. My skończymy strefę mroku w maju, 30 maja, pod koniec maja okaże się ostatni epizod, który nosi tytuł The Blue Scorpion, co ciekawe. I to będzie wszystko, także naprawdę to jest taki mocny shot, w sensie takim, że no za chwilę tak naprawdę będziemy już po całej strefie mroku 2019, bo tak naprawdę to jest niespełna półtora miesiąca i to się wszystko wyjaśni i skończy. I podejrzewam, że naszym też takim rytmem będziemy chcieli wracać do tych nowych odcinków i robić wam tą przyjemność, również słuchacze, i opowiadać o tej nowej strefie roku 2019. Być może pozwolimy sobie na koniec na podsumowanie. To byłoby super, nie? Gdybyśmy sobie zastanowili się, które z tych odcinków właśnie z tej nowej strefy nam się najbardziej podobały i byśmy sobie pogadali o tym, dlaczego i w ogóle o jakichś takich wrażeniach z całego tego sezonu. Póki co nie ma wiadomości, ja nie widziałem w internecie, patrzyłem, czy będzie drugi sezon. Pewnie jeszcze te losy tego serialu się ważą. No tyle. No, jak mówię, ja jestem ostrożnie zadowolony, bardzo jestem ucieszony tym drugim epizodem, bo on zupełnie przewartościował moje myślenie i odczarował trochę myślenie o tym scenariuszu oryginalnym Richarda Mattesona. Zaufacie nam, słuchacze, tutaj się dzieje coś zupełnie innego niż w tym skrypcie oryginalnym właśnie Mattesona. Były emocje w tym drugim epizodzie, takie bardziej współczesne, bym powiedział. I ten epizod był krótszy i zobaczymy, jak będzie z innymi epizodami. Wydaje mi się, nie wiem, jakie oczywiście będą scenariusze, fabuły tych kolejnych epizodów, ale gdyby to się zamknęło w 40 minutach, to dla mnie byłoby super. To jest dla mnie taki format, który mi zupełnie wystarcza i odpowiada, jeśli chodzi o Strefę Mroku. Tyle moich przemyśleń w związku z tymi dwoma epizodami. Oddaję tobie głos, Rafale, jeszcze co.
Ja jestem naprawdę bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego, co będzie w przyszłości. Krótkie zajawki, no chyba, no, na pewno celowo eksponujące pewne elementy, które my znamy ze Strefy Mroku. Tutaj wspomniałem o odcinku Nick of Time z Williamem Shatnerem. Oczywiście pojawia się charakterystyczny tutaj eksponat, któremu my poświęciliśmy sporo czasu w pewnym z odcinków. Tak. Jest diabełek, prawda, który przepowiada przyszłość.
Był diabełek,
także,
tak.
Fajnym jest też właśnie to, o czym wspomniałeś, że Jordan Peele robi to, czego nigdy w Strefie Mroku nie było oficjalnie, czyli gdzieś te odcinki w jakiś sposób się ze sobą łączą w taką koherentną Strefę Mroku, tak? Czyli gdzieś te wszystkie wydarzenia rozgrywają się na podobnej lub tożsamej płaszczyźnie. Mi się to bardzo podoba. Ja zawsze byłem fanem łączenia właśnie seriali, antologii w jakąś taką jedną całość, co bardzo fajnie uskutecznia chociażby ta nowsza wersja The Outer Limits. Ja bardzo lubię, gdzie tam te odcinki się ze sobą przeplatają. Nawet w Outer Limits, nie wiem, czy kojarzysz, są takie odcinki rekapitulujące to, co było w danym sezonie, łączące to w jakiś taki jeden spójny wszechświat. Mi się to bardzo podoba. Jeżeli to będzie stosowane w Strefie Mroku dalej, a wydaje mi się, że będzie, to będę bardzo zadowolony. Masa mrugnięć okiem do fanów na różnych poziomach. Bardzo podstawowym, takim bardzo oczywistym lub mniej oczywistym, tak jak w moim przypadku wymagało to obejrzenia trzykrotnego niektórych odcinków, żeby po prostu wychwycić te wszystkie smaczki. Ja myślę, że w toku tego, jak będzie on dostępny coraz bardziej dla szerszej publiczności, fani wyłowią jeszcze więcej tych nawiązań, a myślę, że tego jest całkiem sporo jeszcze w tych dwóch chociażby epizodach, które mamy już za sobą. Będzie na pewno tego więcej w przyszłości. Czy na takiej bardziej warstwie gdzieś tam nawiązującej subtelnie do pewnych motywów, prawda? Tak jak tutaj wspomniałem właśnie o tych elementach z kilku odcinków, o których tutaj rozmawialiśmy wcześniej. Na pewno jest to hołd, na pewno jest to praca wykonana przez fanów oryginalnej serii. Bardzo mnie to cieszy, bardzo to dobrze wpływa na to, co widzimy my jako fani, ale też wydaje mi się, że też są te epizody bardzo dobrą rozrywką dla tych, którzy nie widzieli oryginalnej Strefy Mroku i być może zachęci ich to do sięgnięcia po oryginał. My bardzo do tego oczywiście też namawiamy. Robimy to już prawie chyba od 2 lat, tak jak Jacku wspomniałem w zeszłym odcinku i próbujemy przekazać, co jest ważne w tej Strefie Mroku, co jest nieśmiertelne i tutaj właśnie Jordan Peele i jego ekipa udowodnili to, że faktycznie te pewne rzeczy są nieśmiertelne, pewne rzeczy wykorzystane w odpowiedni sposób, przetworzone w odpowiedni sposób, nadal robią ogromne wrażenie na widzu. Więc no ja kibicuję bardzo, bardzo mocno Strefie Mroku nowej. Chciałbym, żeby to się rozwinęło w jakąś taką bardziej dłuższą, rozciągniętą na kilka sezonów antologię. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby to było bardziej dostępne, bo nie jestem zwolennikiem nawet zamykania po prostu tych treści w jakimś tam obrębie jakichś regionów, tak? No, to nie jest fajne. Po prostu nie jest to fajne nawet osobom, które chcą jakoś uhonorować to dzieło, które tworzy Jordan Peele. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo po prostu nam ten dostęp zostaje odmówiony. Czyli no tak troszeczkę się śmiałem, mamy to samo co Rod Serling. Musimy trochę walczyć z CBS. Może to jakoś przełoży. Na pewno myślę, że z uwagi na to, jaką wartością produkcyjną cechuje się nowa Strefa Mroku, na pewno będzie to dla mnie zakup na Blu-rayu pewny, jeżeli to tylko wyjdzie na Blu-rayu. Także będę chciał. Na pewno też, Jacku, zwróciłeś uwagę na pewne elementy, które były wykorzystywane w Strefie Mroku też od strony takiej typowo technicznej, tak? Czyli kąty kamery, tak? Ustawienia pewnego rodzaju kamer, ujęć. To też gdzieś tam koresponduje z oryginalną Strefą Mroku. Dlatego Blu-ray to jest zakup pewny, bo na pewno chciałbym to zobaczyć w dobrej jakości, z jakimiś dodatkami, z jakimiś komentarzami. Na pewno chciałbym, żeby to wyszło i na pewno będę to chciał kupić. Jestem bardzo zadowolony. Jestem pełen dobrych przeczuć. Wydaje mi się, że Strefa Mroku weszła w dobre ręce. No i pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że będzie to prawdopodobnie najlepszy remake, czy restart serialu. Mm-hmm, tak? Ja lubię tę strefę z lat 80., trochę mniej tę z 2002 roku. nawet już bazując na tym, jakiego rodzaju remake dostaliśmy w przypadku Koszmaru na 30 tysięcach stóp, wydaje mi się, że to jest najlepszy remake w tej chwili. Bo było kilka takich remake'ów, był remake Deadman's Shoes, chociażby w tej strefie roku 2002 roku był też remake oczywiście Koszmaru na 20 tysiącach stóp, kilka innych remake'ów.
Takim, tak, Game of Pool chyba był.
Game of Pool też był remake'iem, tak, był przecież Eye of the Beholder też, który był takim odtwórczym remake'iem. Wydaje mi się, że ten remake jest właśnie chyba najlepszym z tych wszystkich remake'ów, najbardziej kreatywnym podejściem, co już dobrze wróży na całą resztę serialu, nawet na to, jeżeli będą chcieli twórcy ponownie sięgnąć po któryś z oryginalnych odcinków.
Tak, 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 tak. To jest ciekawe i bardzo ważne. Kiedy pamiętam też, mówiliśmy o tym, nie wiem, czy to zostało już zarejestrowane w naszym podcaście, czy rozmawialiśmy przed nagraniem, ale pamiętam, że powiedziałeś, że trochę boisz się, że robiąc Strefę Mroku w 2019 roku, oni już w tytule nawiązują do bardzo znanego i niekoniecznie twojego ulubionego odcinka z oryginalnej serii. Oczywiście mówimy o tym Koszmarze na wysokości. A tutaj udowadniają, że można to inteligentnie sposób sprzedać, pokazując nowe lęki i oraz powiedzieć coś nowego zwyczajnie, bo związane z tym oryginalnym pomyśle, bo to sprawia, że ja też zaczynam patrzeć spokojniej. Nawet jeśli pojawią się jakieś sygnały w tytułach albo już w trakcie oglądania, że to jest remake znanego odcinka, który nawet zdążyliśmy już opowiedzieć, czy też czy omówić w naszym podcaście, chociaż do Koszmaru jeszcze nie doszliśmy. Ale też wielokrotnie o tym mówiliśmy, że to takie coś nas będzie czekało, bo to jest odcinek, który z takich lub innych powodów, tak jak sam też uznałeś, obecność Shatnera sprawił, że on jest ważny. Ale reasumując, ja też się mniej boję tego typu już rzeczy. Widzę, że robią to w sposób przemyślany. Ciągle brakuje mi i wydaje mi się, że tak już będzie, co troszeczkę sobie wrzucam do własnego ogródka, czy też naszego ogródka, to, że one są bezpieczne, są zapobiegawcze, ale taki był serial Strefy Mroku. Myśmy też mówili chyba gdzieś tam przy końcówce pierwszego sezonu, że on przy całym szacunku do pewnego libertalizmu samego Serlinga, on był bardzo konserwatywny, ten serial, sam w sobie. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli na Strefę Mroku, tą oryginalną, no to on jakby nie wykraczał poza ramy takiej dobrej i sformatowanej rozrywki telewizyjnej, nawet biorąc pod uwagę, że przecież powstawał już na przełomie lat 50. 60., czyli ogromnych zmian społecznych, jakie następowały w Ameryce, ale Serling i miał do tego pełne prawo, tym się nie zajmował tak bezpośrednio, raczej no, można powiedzieć, że zajmowały go te lęki właśnie bardziej dla lat 50. niż to, czy młodsze pokolenie, wiesz, zje pokolenie starsze. Coś, co pokazał George Romero w Noc Żywych Trupów skądinąd. Bardzo, bardzo uważam ciekawie. To tutaj ten serial w 2019 roku rzeczywiście dla mnie, nawet patrząc na to, ja już nie mówię o takich serialach jak na przykład Gra o Tron, gdzie mamy fantazy połączone czasami z bardzo dzikim filmem pornograficznym. No, przesadzam, ale wiesz, o czym mówię. Ale nawet te inne seriale, chociażby ostatnio też namawialiśmy i być może do tego wrócimy, możemy tu zdradzić naszym słuchaczom, do serialu animowanego Netflixa Śmierć, Roboty i Miłość, chyba nie wiem, czy takiej kolejności, to tam momentami jest jazda, mówiąc kolokwialnie, po bandzie. To, co się dzieje na ekranie po stronie przemocy i właśnie tych wątków seksualnych, jest dosyć porażające, biorąc pod uwagę, że jest to też serial animowany, a raczej w tradycji przynajmniej polskiej o animacji mówi się jako rozrywce dla najmłodszych. To mówię o tym wszystkim dlatego, że tutaj jest bezpieczeństwo. Czy to dobrze, czy nie, będzie oczywiście do określenia, kiedy zobaczymy wszystkie 10 odcinków. Póki co ten pierwszy odcinek troszeczkę dla mnie był za spokojny. Drugi odcinek był takim, mogę już powiedzieć, takim strefomrokowym Jamesem Bournem. Czy też, no nie wiem, takimi filmami na przykład jak ta seria cała z Lianem Nissenem, chyba tak się nazywa ten aktor, który ostatnio tylko Liam kogoś Nissen. Goni. Tak, tylko kogoś goni lub próbuje kogoś uwolnić, czy to w samolocie, czy to w samochodzie, czy to w pociągu. Trochę
trochę masz rację. Tak.
Schindler, tak. Oskar Schindler, który teraz ostatnio wszystkich goni po różnych właśnie miejscach. Ale mówię o tym dlatego, że to dobrze. Nie, że on goni, bo to mi się nie podoba, ale że ten odcinek Koszmar na wysokości, to brzmi, kurczę, jak ekumenicznie bardzo. Koszmar na wysokości, a pokój ludziom dobrym na ziemi.
O rany. Co, Jacku, dotarłeś do momentu, w którym ja specjalnie zostawiłem na koniec, żeby nie zniechęcić słuchaczy do obejrzenia tych odcinków. Mam wrażenie, że to bezpieczeństwo, o którym wspominasz, zostanie troszeczkę zachwiane, to podbezpieczne podejście. Ja już tutaj znajduję pewną takie uchybienie. Na samym początku tej naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że pewne rzeczy nie skreślają tego serialu jako puszczanego, żeby go puszczać gdzieś tam w jakimś paśmie, które mogą również najmłodsi widzowie śledzić, a wspominamy tutaj bardzo często o tym, że oglądany przez bardzo wiele osób, które później miały ogromny wpływ na sztukę filmową, w dzieciństwie serial oryginalny Strefa Mroku bardzo mocno wpłynął. Tutaj raczej wydaje mi się, że ten serial może mieć pewne problemy z tego powodu, że nie ma tu golizny i nie ma tu przemocy, co oczywiście okazuje się w ocenie krytyków, czy też pewnych ratingów amerykańskich zwłaszcza, mniej istotne od tego, czy pojawiają się wulgaryzmy. No i niestety ja tutaj muszę być jednak zwolennikiem tego, żeby tych wulgaryzmów nie było. Niestety w tych dwóch pierwszych odcinkach pada cała masa wulgaryzmów, zwłaszcza w pierwszym komedian, który nawiązuje niejako i jako wymusza, no ja to rozumiem oczywiście, wymusza, będąc szczerym w podejściu do tematu oczywiście ze strony scenarzystów, to, żeby się pojawiały wulgaryzmy. W drugim odcinku również tego jest całkiem sporo. Ja mówię troszeczkę takiego, z punktu widzenia takiego troszeczkę ortodoksa, który jest fanem oryginalnej Strefy Mroku, gdzie Strefa Mroku była bardzo stonowana. Nie było ani przemocy za dużo pokazywanej, ani takiej przemocy wizualnej, czy też obrzydliwości wizualnej, o której mówiliśmy troszeczkę w przypadku omawiania dzieł Rogera Cormana. Tu to będzie, bo ja widziałem na tych zajawkach, że pojawiają się sceny takie dość drastyczne, jest też krew, więc ta Strefa Mroku na pewno będzie naznaczona pewnymi elementami, które są charakterystyczne dla współczesnego kina, tak więc no, ja bym to raczej poczytał jako minus w tym przypadku.
To jest, jak mówię, z mojej strony mogę się usprawiedliwić tym, że nie widzieliśmy przecież wszystkiego, prawda? Ale masz rację, powinniśmy poczekać z tym osądem. Ja mówię o tym pierwszym epizodzie, chociaż rzeczywiście zapomniałem o tym, że tych wulgaryzmów jest tam dosyć dużo. No nic, to są bardzo subiektywne moje odczucia dotyczące rytmu tego pierwszego odcinka z przewagą na odcinek drugi. No ale oczywiście warto zobaczyć te dwa odcinki, nawet ze względu na to, żeby nasycić się tym, czym jest ta Strefa Mroku w 2019 roku. No dobrze, to jest chyba wszystko, Rafale, na dziś. Ja się bardzo cieszę z kilku powodów. Dotarliśmy do tego punktu chyba przełomowego. Strefa Mroku stała się faktem w 2019 roku. Nie omawiamy od tego momentu już tylko serialu, który skończył się no, wiele, wiele lat temu, jest czarno-białą ramotą, o której wszyscy zapomnieli, ale okazuje się, że nie tylko nie zapomnieli, ale też ogromnie rozmiłowani w tym serialu stworzyli coś nowego. To jest bardzo fajne. Strasznie się cieszę, że nam się udało nagrać ten epizod tak szybko i zachęcić widzów do tego, żeby czekać na ten serial, kiedy pojawi się w polskich warunkach, tak to nazwijmy, internetowych pewnie. A ostatnia rzecz jest taka, że tego zupełnie nie przewidziałem i to jest niesamowite. Ty pewnie też o tym nie myślałeś, kiedy zaczynaliśmy się nagrywać, że to się stanie faktem. Ja niejednokrotnie słyszałem od ciebie, że są plany, że to się dzieje, że być może, ale nigdy bym nie wpadł, kiedy zaczynaliśmy w 2016 roku, że rzeczywiście przyjdzie ten czas i wspólnie omówimy serial zupełnie współczesny. I to jest cudowne, że zatoczyliśmy koło, znaleźliśmy się w punkcie zupełnie nowym i dla naszego podcastu, i dla szeroko pojętego zjawiska w popkulturze światowej, czyli Strefie Mroku. I to jest cudowne i wręcz magiczne, że tak się dzieje i strasznie fajnie, bardzo się cieszę.
Dla mnie jest to cudowne i magiczne i też zaskakujące to, że w zasadzie Strefę Mroku skutecznie i w poziomie, który ja naprawdę bardzo mocno akceptuję na poziomie tych dwóch odcinków, wziął się komik, prawda? Człowiek, który zbudował swoją karierę na tym, że był komikiem. Teraz oczywiście Jordan Peele jest też znany z tego, że tworzy świetne horrory, natomiast zaczął swoją karierę i kontynuuje swoją karierę jako komik też, więc tutaj to jest dla mnie zaskakujące o tyle, o ile oczywiście mówimy o tym w kontekście odcinków komediowych z Strefy Mroku. Oczywiście to jest takie dość przewrotne i na marginesie, natomiast jest to dla mnie mocno zaskakujące, bo wcześniej próbowali zmierzyć się ze Strefą Mroku właśnie ludzie, którzy byli bardziej tacy, nie wiem, no poważni, czy też może gdzieś ich zainteresowania Strefą Mroku wypływały i były manifestowane w innych mediach, na przykład tak jak wspomnieliśmy o Kenny Levine, który tworzył też gry komputerowe, które w jakimś tam stopniu nawiązywały troszeczkę do Strefy Mroku. A tu proszę bardzo, Jordan Peele, postać, której być może nie znam tak dobrze, ale najmniej bym się spodziewał, że stworzy taką Strefę Mroku, jakiej ja oczekuję. Nawiązując nawet do tej Strefy Mroku z 2002 roku i z lat 80., dla mnie w tej chwili, już po tych dwóch odcinkach, jest to dużo, dużo lepsze niż to, co robili panowie w poprzednich dekadach. I to jest chyba, myślę, że optymistyczne zakończenie tego naszej rozmowy i też dobrze nastrajające nas do kolejnych epizodów, które zostaną wyemitowane już wkrótce.
Zgadzam się w 100%, więc nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia w Strefie Mroku. I mam tu na myśli już rozszerzające się uniwersum naszego podcastu, bo będziemy oczywiście kontynuować naszą serię oryginalnego serialu Roda Serlinga z przełomu lat 50. 60. Będziemy omawiać dla Was współczesne filmy, które gdzieś tam nawiązują do klimatu Strefy Mroku, czyli operują jakimś gatunkiem typu horror czy science fiction. Będziemy oczywiście mówić o tym, co czytamy, a co też nawiązuje do klimatu Strefy Mrokowego, a to wszystko będzie domknięte współczesnym serialem z tego roku 2019, czyli w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, który nosi tytuł Strefa Mroku. Niesamowite, naprawdę zdumiewające. Amazing, chciałbym się powiedzieć, co się dzieje z naszym podcastem. Święto, wielkie święto.
I to nie żart. No, pierwszy odcinek został wyemitowany 1 kwietnia. Myślałem, że będzie to jakiś też ukłon, żarcik, troszeczkę mrugnięcie okiem. Natomiast nie, jest to jak najbardziej poważne. Dwa poważne odcinki, naprawdę z masą emocji, tak? Naprawdę, no przyznam szczerze, że dla mnie w tej chwili nie będzie to chyba przesadą i chyba się ze mną zgodzisz, że to jest naprawdę coś, co stoi co najmniej na poziomie Black Mirror na tę chwilę, więc...
Tak, oczywiście.
Więc wszyscy, którzy lubią ten drugi serial, a nie znają Strefy Mroku, no to na pewno powinni być zadowoleni.
Zgadzam się. Ładne podsumowanie, tak. No i cóż, jeszcze raz. Będziemy dla Was omawiać odcinki Strefy Mroku 2019. Tak jak one pewnie będą się ukazywały, albo będziemy czekać na dwa odcinki, zobaczymy. To się oczywiście musimy domówić sami i kiedy podejmiemy decyzję, to oczywiście pierwsi się o tym dowiecie, kiedy będziecie ściągać naszych podcastów. Ale jakby nie było, słyszymy się, Rafale, w Strefie Mroku. Tak mogę powiedzieć. Bardzo ogólnie, ale też pojemnie. Do usłyszenia w Strefie Mroku po prostu.
Dziękuję również i do usłyszenia.